Kochani, dzisiejszy temat słowa jest taki. Żal czy wiara, nadzieja i miłość? Wybierasz albo żal, albo nadzieję, wiarę, nadzieję i miłość w swoim życiu. Taki jest temat. I od razu otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Końcówka 13 rozdziału, który jest cały poświęcony na miłość, kończy się w ten sposób. 12 i 13 werset. Pierwszy do Koryntian. 13, 12, 13. Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznanie moje, mówi Paweł, jest cząstkowe, fragmentaryczne, ale wówczas poznam, tak jak sam jestem poznany przez Boga. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Halleluja. Amen. Powiedz: wiara, nadzieja, miłość. Wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy są światłymi ludźmi. Wszyscy, którzy jesteście częścią Kościoła Droga, ale też wy wszyscy, którzy oglądacie nas, jesteście wystarczająco światłymi ludźmi, żeby nauczyć się korzystać ze swoich smartfonów i komputerów, żebyście byli w stanie dotrzeć na transmisję. Jesteśmy ludźmi, Europejczykami, dziećmi zachodniej cywilizacji, ludźmi postępu, światłymi ludźmi. Pozwala nam to korzystać z dobrodziejstw tego świata. I wiecie, i w tym samym czasie to sprowadza na nas pewnego rodzaju trudność i przekleństwo. A mianowicie taką, że wielką część życia i energii poświęcamy na to, by zrozumieć nasz świat, życie i ludzi, którzy nas otaczają. I nie zawsze tak było. Kiedyś ludzie potrafili przeżyć całe życie, nie spotykając więcej niż 100 osób przez całe swoje życie. Tak było jeszcze w XIX wieku. Większość ludzi żyła na wsiach i całe ich życie było życiem wiosek, które nas otaczały. I to był cały świat, który otaczaliśmy. Jeżeli zrozumiałeś swojego wójta, plebana, swojego sołtysa, zrozumiałeś swoich sąsiadów za miedzą, ewentualnie troszkę może dalej, może jakiś kilku handlujących Żydów we wsi, jakiś, wiesz, jakiegoś kowala, to był twój cały świat. A w związku z tym, że ludzie przez wieki żyli tak samo i to życie się za bardzo nie zmieniało, to również te nowinki, które docierały do ich życia, też nie było ich zbyt wiele, też jakoś byli w stanie ogarnąć. Natomiast wiecie, dzisiaj, na początku XXI wieku, my żyjemy w jakiejś totalnej matni. Cały świat, cała globalna wioska z wszystkimi problemami, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, został nam wrzucony na głowę, to zostało. Więc dzisiaj na przykład zastanawiamy się bardzo poważnie i przeżywamy to emocjonalnie i w ludziach budzi się lęk. Przeżywamy kwestie tak odległe jak kwestie klimatu i zmian w przyrodzie. I teraz oczywiście wiem, już słyszę wasze serca, już wiem, co mówicie. Ania tak tam nie spojrzała, ja usłyszałem tą myśl. Od razu wszyscy, od razu mówicie, wiecie, też będąc dziećmi tej epoki, mówicie: jak to? Klimat to nie jest żadna odległa sprawa. To jest życiowe, to jest tu i teraz. To jest kwestia, czy moja studnia jest pełna wody na przykład. Tak, bo już... Ale wiecie, gdybyśmy nie byli częścią tej globalnej wioski, gdybyśmy nie byli częścią tego życia technologicznego całego, to by nam do głowy nie przyszło, że to jest życiowa sprawa, życiodajna, ważna, bliska tu i teraz. I wiecie, ja nie chcę mówić, że kwestie klimatu, polityki międzynarodowej, geopolityki, że nie jest dla nas ważne to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie albo w Chinach, że to nas nie dotyczy. To dotyczy nas tylko, wiecie, jest jeden problem, że tam w XIX wieku ludzi dotyczyły problemy, na które mieli wpływ. Dzisiaj zaczynają nas dotykać problemy poprzez świat poznania mediów, na które nie możemy mieć żadnego wpływu. Jesteśmy przytłoczeni, bo nasza reakcja jest bardzo ograniczona w stosunku do tych ogromnych problemów, które wyświetlają się na naszych ekranach, o których czytamy. I to nas przytłacza. Ja wam powiem, to jest moje osobiste doświadczenie, ja jestem przytłoczony. Wiecie, nie jestem jakiś chłopek roztropek, którego przytłoczyła motoryzacja. bo całe życie jeździłem wozem. Wiecie, jestem człowiekiem wykształconym, mam wykształcenie inżynierskie, magisterskie. Mieszkałem przez rok za granicami naszego kraju. Z wyjątkiem Oceanii byłem na wszystkich kontynentach już w swoim życiu. Przeczytałem masę książek i nawet jak czegoś nie wiem, wiem, gdzie to znaleźć. A mimo tego, że jestem człowiekiem w jakiś sposób moich czasów, to przytłacza mnie wiedza o problemach, które są w tym świecie. Przytłacza mnie. Teraz zmniejszę to kółeczko już tylko do naszego kraju. Wiecie, Warszawa została tak umieszczona poprzez to, co stało się z granicami po II wojnie światowej, bardzo na wschodzie. Tam, gdzie jest mój dom, za Wisłą, za Sulejówkiem, w Halinowie. Stamtąd, do granicy kraju, mam bardzo blisko. Mogę wsiąść w samochód i prawdopodobnie maksymalnie, to jest po najgorszych drogach, przy najgorszej pogodzie, około 1,5 godziny jestem na granicy. To jest bardzo blisko. I wiecie, te informacje, które dotyczają do mnie w ostatnim czasie, co tam się dzieje, są dla mnie przytłaczające. Jestem przygnieciony moją bezradnością w stosunku do tragedii, która ma tam miejsce. I nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie wiem, jak odpowiedzieć konstruktywnie. Pytam sam siebie. Wysyłam gdzieś pieniądze na jakieś konta, ale czuję, że to nie ma żadnego znaczenia. Że problemy tego świata są dla mnie zbyt wielkie i zbyt przytłaczające. Nie dość, że Bóg dał mi jasny umysł, to jeszcze dał mi wrażliwe serce. I mnie to przygniata, mnie to rozwala. Wiecie, teraz odejdę jeszcze z mniejsze kółko, tak? I wezmę naszą lokalną wspólnotę. Kiedy myślę o Kościele i myślę o życiu ludzi, z którymi mam kontakt, z jakimi dylematami w swoim życiu i autentycznymi problemami się zmagacie. I próbuję was wszystkich obmodlić i czasami wysłać krótką wiadomość, co słychać. Miałem taką przygodę po południu miałem taką porcję czasu około 3 godziny. I pomyślałem sobie, zajmę się Kościołem, będę się modlił o Kościół. Usiadłem z moim, z Messengerem i zacząłem przewijać po prostu wiadomości i modlić się o każdą osobę, której ikonka mi się pojawiła. Ale też jak pojawiły się ikonki osób, które tam były, to też pojawiały mi się twarze ludzi, którzy nie korzystają z Messengera. I przez 3 godziny wysyłałem, przepraszam, jeśli do ciebie nie dotarło to, teraz już znowu może się czuć ktoś wykluczony, więc bardzo przepraszam. Jeśli do kogoś nie napisałem, tak się zastanawiam, no myślę, że do kilku osób nie napisałem, które tutaj są. Wiecie, pisałem i było to dobre, bo to było takie zanurzone w modlitwie. Zanim coś napisałem, pomodliłem się. Do jednych najpierw napisałem, a potem się pomodliłem. To był taki niesamowity czas. Wiecie, to było takie kłamstwo internetowe, że ja jestem z wami. To była nieprawda, nie byłem z wami. Nie byliśmy we wspólnocie, ale moje myśli były. Wiecie, po 3 godzinach takiego czasu usiadłem i pierwszą myśl miałem taką satysfakcjonującą, że zrobiłem, co mogłem. Pomodliłem się, skontaktowałem się i w tym samym momencie, jak tylko poczułem to, że zrobiłem wszystko, co mogłem, to przyszła druga myśl, że nie zrobiłem absolutnie nic. Po prostu nic nie zrobiłem. Wiecie, i poczułem taki ciężar, który mnie po prostu wcisnął i sobie myślę, Boże, czuję się, jakbym wrócił od mojej babci. Raz w roku moja babcia mnie zapraszała do siebie, bo kupowała 2 tony węgla na zimę i ja musiałem to wrzucić do piwnicy. I ja po prostu tak się poczułem, wiecie. Taka myśl, super, zrobiłem jakąś dobrą rzecz, zachowałem się jak pasterz i potem tak, nie zrobiłem nic. Wiecie, i Bóg zaczął do mnie mówić. I Bóg zaczął do mnie mówić właśnie tutaj, że jest wiele rzeczy w naszym życiu. Paweł mówi, poznanie nasze, to co wiemy o świecie, o problemach tego świata, o klimacie, o polityce, o stosunkach międzynarodowych, o polityce naszego kraju, o obyczajowości europejskiej, współczesnej, o trendach kulturowych. To wszystko może nas naprawdę zmiażdżyć. Nasze najbliższe problemy mogą nas przytłoczyć. Nasze myślenie o obszarze naszej odpowiedzialności, nawet o naszej rodzinie. Wiecie, czasami ja nie muszę myśleć o Kościele, żeby poczuć się, jakbym 2 tony przerzucił. Czasami wystarczy, że o moich dzieciach pomyślę. I już myślę, już się czuję tak, jakbym zasadził hektar lasu. Bo robiłem to i wiem, co to znaczy zasadzić hektar lasu, bo robiłem to przez kilka lat. Wiesz. Ale co słowo mówi? Poznanie? Kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Przynosi tylko ciężar do swojego życia. Wiem coraz więcej, a zrobić mogę tylko to, co mogę zrobić. Jeszcze nikomu od zdobywania wiedzy encyklopedycznej nie przybyło przestrzeni na tarczy zegara. Ani od czytania książek i internetu nie przybyło mu możliwości wykorzystania większej ilości kalorii w życiu. Mamy tyle samo zasobów cały czas. I dopiero wtedy, kiedy zanurzamy się w miłość, w wiarę i nadzieję, dopiero wtedy zaczynamy robić to, czego i Bóg oczekuje i to, co jest owocne z naszego życia. Więc wiecie, jest poznanie, które zawsze będzie pozbawiało nas sił i jest miłość, która zawsze będzie nas posilała, żeby zrobić to, co możemy zrobić. I możemy z tym znaleźć całkowitą satysfakcję. I tak samo jest z Kościołem. Miłość jest wszystkim, co możemy zrobić. Ale w odniesieniu do tego, co ja mogę dzisiaj dać, a nie w stosunku do tego, jak wielki jest problem, z którym się zaznajomiłem. I to jest piękne. I dziękuję Ci, Monika, za Twoje świadectwo dzisiaj, bo miałem dokładnie taką samą myśl na początku tego tygodnia. Taką jak Ty. I ciekawe, że Ty złożyłaś to świadectwo, bo na początku tego tygodnia sobie pomyślałem, Boże, jak to cudownie, że Monika i Zbyszek od początku Kościoła są z nami przez 22 lata tego Kościoła. To jest w ogóle fantastyczne. To jest po prostu niesamowite w ogóle. Cud! Cud powiedziałeś, tak? Cud, ale ja myślę, że to nie jest cud, że myślę, że to jest miłość, to jest wiara, to jest nadzieja. Są te najważniejsze rzeczy. Amen? Oczywiście, tak sobie pomyślę, czasami sobie myślę w stosunku do moich dzieci, to, że ich nie zabiłem, to też jest cud. Ale nie, to nie jest cud. To jest wiara, nadzieja i miłość, które trwają. Wiecie, i Słowo Boże nam mówi, że w stosunku, te dwa wersety, 12 i 13, że w stosunku do poznania, w stosunku do tego ciśnienia życia i tych danych, które docierają do nas, co zrobić, to albo będziemy mieć znerwicowane życie, pełne depresji, pełne mozołu, nie wiedząc, jak wiązać koniec z końcem, albo zatrzymamy się i powiemy, Boże, czy moje życie nie jest tak samo wartościowe, jak wszystkich ludzi, którzy przez wieki żyli na tej ziemi i nic nie wiedzieli o życiu? Mamy tak samo, wszyscy, wiecie, przychodzimy nadzy na ten świat i wszyscy nadzy z tego świata odejdziemy. Tak samo umiera bogaty i tak samo umiera nędzarz. Wszyscy pozostawiają wszystko i przechodzimy do wieczności. I musimy naprawdę ogarnąć się w naszym życiu i zobaczyć, że w tej całej Biblii, która mówi wiele rzeczy na wiele tematów i jest bardzo gruba, musimy się zatrzymać i wyłowić to, co jest numerem jeden. Wyłowić stamtąd Boga, wyłowić z tej Biblii życie wieczne, w którego progi już weszliśmy, ale w które się tak naprawdę dopiero zacznie dla nas po przekroczeniu tego progu drugiego, jakim będzie koniec, i odkryć takie rzeczy, jak które tutaj teraz przeczytaliśmy. Wiara, nadzieja i miłość. Amen? Jak wiele tego dostrzegasz? I teraz przechodzę do tego tytułu. Żal? Wybierasz żal, czy wybierasz wiarę, nadzieję i miłość? To było trochę bardziej o poznaniu i ten werset z Koryntian. I teraz chcę powiedzieć o dwóch osobach. I to już będzie koniec kazania. Trzy punkty i dwie osoby do omówienia. Dwie osoby do omówienia to jest Abraham i Piotr. Piotr apostoł. I trzy punkty. Eliezer z Damaszku, czyli wiara. Wskrzeszona ze śmierci nadzieja. I trzeci, miłość Piotra. Jeżeli macie swoje Biblię, możecie zerknąć tutaj. To jest 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Życie Abrahama. Tutaj jest taki fragment, który wiesz, który mi przez całe życie wyskakuje, jak pojawia się w moim życiu jakakolwiek forma żalu. Żalu związanego czy to ze stratą, czy z jakimś głośno wołającym brakiem w moim życiu, to zawsze pojawia się ten fragment. 15 rozdział. Po tych wydarzeniach. To, co wydarzyło się tutaj Abrahamowi, już było po tym momencie, kiedy wyszedł z Mezopotamii, przeszedł całą drogę do z Ur do okolic tam Damaszku i później już wszedł do ziemi obiecanej i już w tej ziemi obiecanej stoczył bitwę z królami i wydobył swojego bratanka Lota z niewoli. Już był bardzo bogaty, już mu królowie tamtych ziem hołd składali. Już znalazł się w miejscu potężnego przebicia i potężnego błogosławieństwa w wyniku posłuszeństwa Bogu. I po tych wszystkich wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. I wtedy Abram odpowiedział. I to kocham w sercu Abrahama, że on jest przed Bogiem odkryty. On nie jest pobożnisiem. Nie jest po prostu, wiesz, jakąś figurą religijną. On wtedy mówi to, co mówi jego serce. I mówi tak. Panie Boże, cóż Ty mi możesz dać? Czy kiedyś się pomodliłeś w ten sposób do Boga? Boże, co Ty mi w ogóle możesz dać? Co Ty mi tu obiecujesz? Gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Wiecie, czasami jak słyszę ludzi w kościele, że narzekają na jakieś braki, to od razu bardzo chcę pospieszyć im z pomocą i powiedzieć: hej, 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 hej! Co to za pretensje? Do Boga i do ludzi. Nie widzisz tego, co już Ci Bóg dał? Dlaczego Twoje serce nie jest wdzięczne? Wiecie, ale tak robię tylko wtedy, dopóki mnie taka sytuacja nie dopadnie. Że budzi się bardzo szczere takie uczucie, że tego, za czym naprawdę tęsknię, co naprawdę chciałbym zobaczyć, czego nie potrafię wyjąć ze swojego serca, z tym staję, to mam dokładnie taką modlitwę, jak miał Abram. Jeszcze przed tym zmienionym imieniem na Abraham. Mówię: Boże, co Ty w ogóle do mnie mówisz? Przecież Ty wiesz i ja wiem, że wszystko, co mam w swoim życiu, mam od Ciebie. Wszystko mi dałeś. Nowe życie mi dałeś, życie wieczne mi dałeś, żonę mi dałeś, rodzinę mi dałeś, dom mi dałeś, powołanie mi dałeś, kościołem mi obdarzyłeś, przygod w życiu mi nadawałeś tyle, że po prostu w każdym roku przeżywam życie po 3 razy. Przecież ja i Ty wiemy, że Ty mi to wszystko dałeś. Ale co z tego, jak tutaj tego mi nie dałeś? To co Ty mi dałeś w końcu? Wiecie, i to jest piękne. Bo on mówi o żalu i woli przynieść ten żal do Boga i powiedzieć mu: Panie, kapitulacja, no ja po prostu nie mam tego, co bardzo głęboko mieszka w moim sercu. I wiecie, to nie jest tylko kwestia ludzi tamtego wieku, tych antycznych, że dla nich kwestia potomka, nie wiem, męskiego potomka, dziedzica, to była w ogóle sprawa kluczowa, bo dotyczyło rodu. Wiecie, my dzisiaj w XXI wieku jesteśmy od tego trochę odklejeni, od tamtych rzeczywistości. Mówimy: Boże, po prostu dzisiaj, wiesz, jak ktoś za bardzo się cieszy, że mu się chłopiec urodził jako pierwszy, to już wszyscy mają do niego dystans, bo człowieku, no ciekawe, co, jakby dziewczynka była, to co? To by się tak nie cieszył, wiesz, i... A w ogóle to po prostu, czy trzeba mieć dzieci? Przecież dzisiaj po prostu można przeżyć życie na wiele różnych sposobów i to jest tak samo wartościowe życie. I my to wiemy i to jest, i tak jest, i to jest prawda. Ale wiecie, ale z drugiej strony patrząc, to wiecie, to bliższa koszula ciała. I nikt nam nie może powiedzieć: nie miej żalu. Nie miej żalu, że straciłeś. Nikt tego nie może nam powiedzieć. Bo to jest nasze. To jest w naszym sercu głęboko. I to jest to, co my odczuwamy. I nie możemy po prostu, wiesz, takiej krzywdzącej nas negacji prowadzić, takiej narracji, że nie, tam cicho, pokutuj na kolana, tam Bóg jest wielki, ty jesteś prochem, robaku, tam będziesz po prostu przeżywał po prostu teraz jak mrówka, nie wiem co tam. Deszcz. Po prostu Nie, wiecie, on był szczery, to było prawdziwe, to była prawdziwa strata. To był żal. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Ten właśnie Eliezer z Damaszku. To był jego niewolnik, kupiony po drodze z tej Mezopotamii do ziemi obiecanej. I przez to, że był wierny, stał się głównym zarządcą jego dóbr. I on mówi, ten niewolnik po mnie będzie to wszystko, ja zostanę bez niczego zostaję. Ja to wszystko jemu zostawiam. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich. Powiedz z wnętrzności twoich. Słuchaj, to tak jest, weź tam pomasuj trochę, tak wiesz. Pomyśl sobie, tak, my nie lubimy o flakach gadać w kościele, o wątrobach, nerkach i tym wszystkim galimatiasie, który tam mamy i skręcie żołądka, ale to jest idealna ilustracja po prostu. Bo tak naprawdę, wiesz, jeżeli mielibyśmy zacząć mówić o tym, co naprawdę mamy w naszym życiu, to jest właśnie ta grzebanina w środku. Ostatnio nawet miałem taką myśl ciekawą, przyszła mi taka, nawet sobie zapisałem. Myślę, że to kiedyś umieszczę na Facebooku. Jeszcze ciągle tego nie umieściłem, bo jeszcze ładnie tego w słowa nie ubrałem. Ale napisałem tak. Jeśli terapia jest dla ciebie zbyt poniżająca, bo musisz paplać się w swoich brudach i wywlekać sprawy rodzinne i wstydzisz się tego, to uważaj. Pewnego dnia i tak to zostanie obnażone. To taka miała być taka ładna zachęta, taka na Facebook chciałem wrzucić, żeby jednak nie odrzucać pomocy psychologicznej. Kiedyś tam to ubiorę w słowa i wrzucę. Ale wracamy do Abrahama. Bóg do niego mówi, to, co jest w twoich... Ten, który będzie pochodził z twoich wnętrzności, ten będzie twoim dziedzicem. To, co naprawdę przeżywasz, co naprawdę się mieli, co naprawdę sprawia ból w twoim sercu, to jest to, co Bóg chce zaspokoić w twoim życiu. On nie chce tego pominąć w żaden sposób. On nie chce, żebyś karmił swoje życie żalem. Jest wybór. Albo żal, albo wiara, nadzieja i miłość. Teraz Bóg cię tylko może doprowadzić do tego miejsca. Abraham robił, co mógł. W swojej mocy, w swoim ciele, w swoich uczynkach. Nie był w stanie tam dotrzeć. Później ludzie nawet mu pomagali i wiecie, co z tego było. Już w 16 rozdziale jest powiedziane, jak ciało próbowało pomóc. Ale tam dzisiaj nie dojdziemy do Hagar i Ismaela. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli mówiąc współczesnym językiem, on uwierzył Bogu w jego słowo, a Bóg do niego powiedział, bingo, jesteś w porządku, jesteś na właściwym miejscu, uwierzyłeś. Ta-dam. Miałem jakiś czas temu taką rozmowę właśnie w takim miejscu. Przepraszam was. I właśnie opowiadałem Izie o takich marzeniach, które miałem wrażenie, że już nigdy się nie wypełnią w moim życiu. I tak zacząłem mówić. I ona tak mnie słuchała cierpliwie, aż w końcu zatrzymała mnie i mówi do mnie tak. Marek, ale tak w ogóle, to ja nie wiem, dlaczego ty doszedłeś do takich wniosków, że Bóg tego nie może wypełnić w twoim życiu. Przepraszam? To specjalnie dla oglądających transmisję, że jesteśmy live i że nie wycinamy niczego. Ona do mnie mówi, dlaczego ty tak myślisz? Ale wiecie, dlaczego my tak myślimy? Dlatego tak myślimy, bo zbyt wiele razy próbowaliśmy. Zbyt wiele razy próbowaliśmy po raz kolejny powstać, walczyć i zdobyć to, czego pragniemy. I to nas w końcu doprowadza do takiego miejsca żalu, że to prawdopodobnie się nigdy nie wydarzy. Że po prostu nie ma opcji. Nie ma jak tam po prostu w ogóle dojść. I wiecie, to było życie Abrahama, wiecie. Nie mówimy dzisiaj o jakimś gościu z brodą, wielką laską, który po prostu, wiesz, uwierzył Bogu i ty patrzysz na niego jak w bajce, w jakiejś kreskówce, patrzy się jakiś gość z brodą na Bliskim Wschodzie, wiatr wieje obok, wielbłąd, on patrzy w gwiazdy. Symbol wiary. Nie, to jest człowiek, ja czytam, ja zawsze po prostu, jak dochodzę do jakiegoś miejsca, bariery, To sobie myślę, Eliezer z Damaszku. Normalnie Eliezer z Damaszku. Ja jestem ja i ten mój Eliezer z Damaszku. To jest właśnie to. Zapytaj się siebie, albo myślę, że jeżeli dobrze mówię, to już wiesz, że chodzi o konkretną sprawę w twoim życiu, konkretną obietnicę i konkretne oczekiwanie. Wiesz, ja wiem, że jeśli uwierzę, to Bóg mnie nadal będzie prowadził. On może zrobi to w inny sposób, niż ja sobie wyobrażałem. Abraham być może wierzył, że to w inny sposób się stanie. Tak naprawdę to wyobrażam sobie, że on już będąc tam gdzieś daleko w Babilonii, za tym tęsknił. I dlaczego całą tą drogę poruszał się i otrzymywał kolejne potwierdzenia Bożego działania w swoim życiu. Ale tak naprawdę to było to, co od początku w nim było. Jest powiedziane, że w tym momencie, tutaj w tym 15 rozdziale miał 75 lat. Słuchajcie, od tego momentu musiał poczekać jeszcze 25 lat. 25 lat, co to jest dla Boga? Ja kiedyś, wiecie, jak byłem taki nierozsądny i strasznie rozbujany, to sobie myślałem sobie o tym, że chcę żyć 120 lat. I ostatnio tak z Izą mówię, ty, ja chyba nie wiem, co ja gadałem. Jeszcze 10 lat temu przypomina mi Facebook takie wspominki. Pamiętam taki po prostu, że pisałem ciągle Abraham 120, Abraham 120 i 120. I planuję. Ostatnio mówię do Izy, mówię, ty, ja nie wiem, co to było. Ja mówię, czemu ja tak siebie przeklinałem? 120 latami męki. Wiesz, ale to wszystko zależy, jak my patrzymy, jaka jest perspektywa. Ale Bóg chciał to wypełnić w swój sposób. My myślimy, Boże, to już nie stanie, ponieważ wyczerpiały się moje sposoby. Jak to się może wydarzyć, jak ja mogę do tego miejsca dotrzeć? Ja po prostu nie jestem w stanie tego w sobie wyobrazić już. Wiecie, no Abraham naprawdę nie miał sobie jak tego wyobrazić. On miał 75 lat, miał swoją żonę, która nie była nastolatką wtedy, tylko była kilka lat zaledwie młodsza od niego. Wiesz, to już była sprawa skończona wtedy. Więc Bóg nam daje tego Abrahama, żebyśmy my go mogli wstawić w każdą sytuację w naszym życiu, bo prawdopodobnie nie przebijemy go w tych naszych żalach i oczekiwaniach. On to może zrobić, Bóg to może zrobić. I to, co jest w naszych wnętrznościach, to, co nam ryje, kopie, to może wyjść na świat i może się objawić i powiemy amen. Ale co było kluczem? Kluczem było to, że on uwierzył Bogu. Tak? Wiara była po prostu kluczem, żeby po prostu jednak i otrzymał. Więc wiesz, wybierasz albo żal, albo wiara. Całe życie to tracenie. Urody, sił, pieniędzy. Jak mówią górale, wszyściutko tu zostawimy. Ale najboleśniejsze jest i najwięcej żalu nam przynosi wtedy, kiedy zaczynamy tracić marzenie. Bo jak tracimy to, co tracą wszyscy wokół nas, to jakoś tam przeżyjemy to, że spotykasz się na spotkaniu absolwentów swojej klasy i nie możesz wierzyć, że z takimi starymi ludźmi chodziłeś do szkoły. To możesz jakoś przeżyć, bo wszyscy to przechodzą, więc jakoś to łykasz. Ale marzenie to jest najtrudniejsze, żeby zostawić. A Bóg mówi, nie zostawiaj tego, bo ja to wypełnię, tylko wypełnię to na swój sposób, który przekroczy twoje ograniczenia. Rzeczy, które już mocno zaplanowaliśmy, a których wiemy, że już się nigdy nie wydarzą. Wiemy w nas. Je możemy tylko pokonać ten żal duchem wiary. Alleluja. I później czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale to jego, te usiłowania Abrahama są w taki sposób zilustrowane. Gdzie jest rozdział o bohaterach wiary? 11 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty werset. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Chciał coś zbudować i chciał zobaczyć tą budowlę, ale tak naprawdę oczekiwał tego, co Bóg zbuduje. I wiecie, ja czasami za często dzielę się z wami moim temperamentem i moim dziedzictwem kulturowym i narodowym i moimi pruskimi i niemieckimi dziedzictwami, które mam w swoim życiu. I wiecie, ja wiem, ja w sobie wiem, w moich emocjach, co to znaczy rezygnować z trwałych rzeczy na rzecz rzeczy, które są niepoukładane i które są takim nie żadnym domem, tylko zwykłym parcianym namiotem. Ja wiem, jak ja się czuję. Ja wiecie, ja dużo jeżdżę, ale nigdy nie lubię spać poza domem. Nigdy, nawet w najpiękniejszym miejscu ja czuję się, że to jest tymczasowe. Parę razy spałem pod namiotem w życiu. Nigdy nie miałem z tego frajdy. Raz spałem bez namiotu na hamaku pod drzewami w lesie. Zbyszek namówił kilka osób z kościoła na takie wydarzenie. Powiem wam, nie mam cienia dobrych wspomnień po tej nocy. A miało być tak romantycznie, miało być taki czat, miał być. Po prostu tam nie ma w tym nic. A główna przyczyna, dlaczego nie ma, to dlatego, że jestem człowiekiem, który chciałby kłaść kamień na kamieniu. Jak pojechaliśmy, wiesz, do Jerozolimy i stanąłem pod ścianą płaczu i przeczytałem w przewodniku, że te wielkie głazy wielotonowe, które mają kilka albo kilkanaście metrów długości, kilka metrów szerokości i one zostały ustawione jako ten mur zaporowy, zachodni, ta ściana tak zwana płaczu, że to stoi już tutaj, wiesz, ponad prawie 3000 lat w tym miejscu, to ja się po prostu rozryczałem. Ja dotykałem tych kamieni jak jakichś czakranów i myślałem, że one mówią do mnie. I tam mam same romantyczne wspomnienia. Moja żona się śmieje, że jak jedziemy gdzieś do jakiegoś nawet jakiegoś miasta historycznego, to ja mam nosa i szukam tych cegieł, które są posklejane dłużej niż 300 lat, bo ja się przy nich wzruszam. Kilka lat temu, chyba 2 albo 3, pojechaliśmy z dziećmi, mówię, słuchajcie, musimy zrobić cały dzień i jedziemy do Malborka, bo nigdy z wami tam nie byłem. I powiem wam, jakiego wzruszenia doznałem, bo tam jest nowa brama odbudowana, taka, która funkcjonowała na tym zamku, taka od strony wschodniej. Dostaliśmy wszyscy słuchawki, przewodnika na MP3. Wiesz, pani mi mówi, to pan weźmie sobie jedno i pan dzieciom poopowiada. Ja mówię, gdzie będę dzieciom opowiadał? 3 komplety słuchawek bierzemy. Każde dziecko dostało słuchawkę, MP3. I słuchajcie, chodziłem i się tym narkotyzowałem po prostu. To tu stoi. To byli moi przodkowie. Ci Niemcy, z których ja też jestem, to oni te cegła na cegle. I wiesz, to jest ten pomarańczowy, ceglany gotyk. Prawie miejsca zabrakło w telefonie od robienia zdjęć. A teraz wiecie. A teraz mamy Abrahama, który... Co on tam ma? Wielbłądy, sznurki do przywiązania palików, jakieś kawałki materiału. Jakieś kozy pieką na ognisku przed namiotem? Jakaś babka lepi placki na kamieniu? Szarlotka, to ja rozumiem. Ale te kruche, łamiące się, pszenne po prostu klepańce na gorącym kamieniu przypieczone? Pod płomyki. Daj spokój, jak miał na tym żyć całe życie. I ten namiot... Ci Beduini? Beduini niech się nawrócą. Niech przyjdą do Pana wszyscy. Niech uwierzą w Chrystusa i zaczną budować. No ci tam, tak, ci w Dubaju już coś pojęli. Już leją ten beton. To ja ich czuję, ja ich rozumiem. Ale Abraham? Wiesz, ale to jest... Przepraszam za te moje jakieś tam... rzewne historie o mojej własnej duszy. Ale to jest właśnie obraz tymczasowości, że nie możesz naturalnie wyobrazić sobie, że możesz dojść do celu, a Bóg mówi, moje działanie jest ponad to. Bo to, czego tak naprawdę oczekujesz, to ta trwała budowla, której przez wieki nikt nie będzie w stanie usunąć. Bo ty tak naprawdę oczekujesz w swoim sercu tego niebiańskiego Jeruzalem, wstępującego od Boga, ty oczekujesz na Jezusa, ty oczekujesz na, na Jego chwałę w Twoim sercu, to jest ta tęsknota, tylko jest nazywana innymi ziemskimi kategoriami, tego oczekujesz, to tak naprawdę tylko Bóg może zbudować. A Ty możesz się z tym połączyć tylko przez wiarę, a nie przez własne wysiłki, mozu i budowanie coraz większych warstw poznania w swoim życiu. Potrzebujesz być jak dziecko, potrzebujesz być jak Abraham dziecko. I wtedy on wyjdzie z Twoich wnętrzności. Więc wiara. Teraz nadzieja. Ona też dotyczy Abrahama. List do Rzymian 4. Bo tak jak Paweł mówi, tak więc teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Są trwałe rzeczy, do których mamy dostęp tutaj na ziemi. Wszystkie trzy są trwałe i fundamentalne dla naszego życia. Rzymian 4. Od 15. Nie. Coś, nie. 17. 4 od 17. Jak napisano, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów. To było słowo skierowane do Abrama. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i ten, który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Widzicie, jest powiedziane, że on uwierzył Bogu, który wskrzesza z martwych. Jest powiedziane, że dlatego Izaaka był w stanie złożyć, bo wierzył w Boga, który wzbudza z martwych. Był w stanie spłodzić swojego syna Izaaka, ponieważ Abraham złożył Izaaka, tak? Powiedziałem Izaaka czy Abrahama już? Nie wiem, Izaaka, dobrze. Był w stanie spłodzić Izaaka, dlatego że jego obumarłe ciało, jego żony zostało wskrzeszone do życia, bo było martwe, przynajmniej w tym aspekcie. Więc 18 czytamy. Abraham wbrew nadziei, ożywiając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mające około 100 lat oraz obumarłe łono stare i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Amen. Czyli druga trwała rzecz w naszym życiu. Abraham wbrew nadziei, ożywiając nadzieję, uwierzył Bogu. Amen. Tak ja, wiecie, w mojej teologii, jakbym mógł Pawła poprawić, to bym powiedział nadzieja, wiara i miłość. Albo jeszcze bym inaczej poprawił. Bym poprawił miłość, nadzieja i wiara. O tak bym poprawił. Ale to jest nieważne, jak tam to się nam logicznie układa. Jest powiedziane, że wiara wzbudzona z martwych doprowadziła go do wiary, do pewności, że to się wydarzy. Więc teraz wiesz, nie płacz nad żalem, wybierz. Zamiast żalu wybierz nadzieję. I powiedz, Pan ma moc uczynić te rzeczy w moim życiu. I ożyw nadzieję. Ożyw ją. Przepłacz stratę. Przeżyj pogrzeby. Pochowaj zmarłych, zanieś na te groby kwiaty, zapal znicze i powiedz koniec, a potem wbrew nadziei, ożyw nadzieję, powstań w wierze i oddaj chwałę Bogu. Bo Bóg ma moc to wszystko uczynić, bo On jest budowniczym tych rzeczy, które są trwałe i nieprzemieniające i na zawsze pozostaną. Halleluja. Dobrze. To był drugi punkt. I trzeci, ostatni i kończymy. Ostatni był miłość Piotra. Przeczytajmy najpierw. Oficjalnie zróbmy ten werset. Ostatni rozdział Jana. Od wersetu przeczytamy 18 najpierw. 18 od 25. Jana 18, 25. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu, który był rozpalony. Rzekli mu więc, czy ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie widziałem cię w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. I teraz 21 rozdział, od 15 wersetu. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu Jezus, paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młody, powiedz, gdy byłeś młody, sam się przepasywałeś i chodziłeś, gdzie chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. I wiecie, Piotr, on w tym aspekcie miłości, wiara, nadzieja, miłość, stanął w tym samym miejscu, w którym stanął Abraham. Piotr, kiedy Jezus mu zadaje pytanie, czy mnie miłujesz, on wie, o co Jezus go pyta. Piotr, wiecie, my może tak protestanci, to my tego Piotra tak chcemy tak zepchnąć trochę ze sceny, bo tam katolicy się do niego dokleili za bardzo, więc jest tego Piotra wśród tych apostołów tak trochę zrównujemy z innymi kolegami i mówimy tam, dobra, dobra. Tam. Ale wiecie, jakbyśmy tak uczciwie czytali te Ewangelie, to oczywiście Pan Jezus nigdy z niego papieża nie robi, ale jednak we wszystkich Ewangeliach to jest numer jeden wśród tej bandy. On ciągle jest z przodu. Jest wśród trójki, która jest wybierana cały czas do szczególnych rzeczy. Razem z Jakubem i Janem. To jest Piotr. Na górze przemienienia tego szczególnego miejsca, gdzie nie zostało zabranych 12 uczniów, jest zabrany Piotr z tymi dwoma. A kiedy im szczeny opadają, kiedy słyszą głos z nieba i widzą, co widzą, czyli Eliasza i Mojżesza rozmawiającego z Jezusem, to ten, który się odzywa, to jest Piotr. I różnisz na ziemi, w różnych trudnych sytuacjach lub zadawanych pytaniach, tym, który pierwszy wyskakuje, jest Piotr. A kiedy jest już ostatnia wieczerza i kiedy Jezus jest smutny i wie, że jest koniec, to Piotr się dopytuje, kto go zdradzi, który to będzie, tak jakby chciał zapanować nad tą sytuacją i dopuścić do tego. A potem, kiedy Jezus mówi, że Piotr, to jest sprawa przegrana, jeśli chodzi o wasze wysiłki, to Piotr mu mówi, chociażby wszyscy cię zdradzili, to ja nie. I wtedy Jezus mu mówi, ty, zanim kur zapieje, zaprzesz się mnie. Tak? Po prostu ty zobaczysz. I wiecie, on się zapiera i w tym momencie słyszy ten dźwięk. I wiecie, ja wierzę, że Piotr w tym wszystkim, w tym swojej gorliwości, w tej chęci zrobienia wszystkiego, co najlepsze w swoim życiu, on stanął w miejscu kompletnej zdrady i destrukcji. Jest powiedziane, że poszedł, rozryczał się, był załamany. A potem, kiedy to wypowiedział, to już następnego dnia Jezus był biczowany, konał, umierał na krzyżu i już go nie było. I wiedział, że to jest po prostu sprawa, jest posprzątana. Potem, kiedy widzi Jezusa, ożywa, znowu zaczyna żyć, co się z nim dzieje, ale kiedy Jezus zaczyna go pytać, czy ty mnie miłujesz, pasiowce moje, czy ty mnie miłujesz, pasiowce moje, to się zasmuca, tu jest powiedziane. Ja myślę, to takie ładne słowo, wiesz, tam Biblia czasami mówi, się zasmucił, się rozradował i tak nie wiadomo. Kiedy ostatnio się, bracie, zasmuciłeś i rozradowałeś? Nie, to jest mowa o prawdziwych emocjach tego gościa, tak? To jest coś prawdziwego. Ja wierzę, że on się tam po prostu, że on pękł w tym momencie. I wiesz, i w obliczu tych wszystkich żalów, jakie masz w życiu, do ludzi innych, do okoliczności, może bardzo ogólnie, do państwa i do polityków i najbogatszych ludzi świata i bardzo blisko do swoich najbliższych, w kościele, do rodziny, do pastora, do swojej żony, do męża, do dzieci, że nie spełniają twoich oczekiwań, to wiesz, i do siebie samego, że zawiodłeś, i gdybyś ty tylko zrobił lepiej to, co mogłeś zrobić wtedy, kiedy jeszcze był wybór, to nam nic nie pozostaje, tylko kochać w tym momencie. Bo miłość nigdy nie ustaje. I miłość przechodzi nad każdą śmiercią i każdym zatrzymaniem się. Piotr w tym miejscu, w którym stanął, on mógł powiedzieć, rezygnuję, bo już wszystko straciłem. Straciłem całe swoje dziewictwo. Straciłem swoją własną sprawiedliwość. Straciłem swoją szlachetność i gorliwość. Bo to był Piotr. On był czystym, gorliwym uczniem Pana. Był dziewiczy w swoim podążaniu za nim. Skończył jako zdrajca. Miał własną sprawiedliwość. Starał się wszystko zrobić dobrze. Miał swoją szlachetność. A potem w ciemną noc, kiedy ciemność zapadła nad wszystkim, kiedy chmury się zebrały w miejscu próby, zmaścił wszystko. Spaprał wszystko. I to wobec kogoś, kto go najbardziej kochał i który go najbardziej wybrał. I w tym momencie mógł pozostać w żalu. Mógł powiedzieć, zawiodłem. Zawiodłem. Ale tak jak mówi ten list do Koryntian, 13 rozdział, który czytaliśmy, miłość nigdy nie ustaje. Miłość, która jest darem od Boga, ona nigdy się nie zatrzymuje. Ona cały czas płynie, ona się leje. Cały czas. Ona cały czas się leje. Kiedyś miałem taki epizod depresyjny i naprawdę mi się nic nie chciało. I wtedy Bóg przyszedł ze swoim słowem do mnie i powiedział, może ci już nic nie chcieć, musisz się ręką ruszać nie chcieć. Ale zobacz, ciągle możesz kochać. I to było niesamowite. Ja nie wiedziałem, skąd to się bierze. Mogłem powstać i kochać moją żonę, moje dzieci i mogłem kochać ludzi. Była ciemność, była czarna chmura, a ponad tym się ten taki promyk pojawiał. Możesz kochać. I płynąłem w tym. I ta miłość mnie przyprowadziła z powrotem do życia. I wiesz, i teraz tutaj mówi, o tym mówi właśnie ten fragment i o tym mówi życie Piotra. Nie mógł odzyskać tego, co stracił, bo już nie mógł cofnąć czasu. Nie mógł przewinąć taśmy. Nie mógł wsiąść do machiny czasu i cofnąć się w przeszłość. Nic, to było posprzątane. Jezus wiedział i teraz patrzał na niego ten, którego on się wyparł. Mógł powiedzieć, dobrze, będę pas owce, będę kochał. Miłuję cię bardzo i będę dalej kochał. Będę szedł dalej tą drogą. Więc my stajemy przed wyborem. Żal czy wiara? Żal czy nadzieja? Żal czy miłość? Amen? Jak wiele rzeczy sobie obiecywaliście, że zrobicie w życiu? Piotr Jezusowi obiecał, że go nie zdradzi. Powiem wam, my wszyscy sobie przysięgliśmy w naszych różnych myślach i oczekiwaniach, że udowodnimy pewne rzeczy. My sobie przyrzekliśmy, że my damy radę. Ale co się stanie wtedy, kiedy nie dajesz rady? Kiedy jesteś słaby, potrzebujesz odpoczynku i nie potrafisz tego rozpoznać, że potrzebujesz odpoczynku i myślisz, że jesteś skończony, że przegrałeś, że jesteś zdrajcą. Co wtedy wybierzesz? Wiesz, i Słowo Boże mówi, wybierz. Wybierz wiarę, wybierz nadzieję, wybierz miłość. Po prostu za tym pójdź. I to jest takie proste. I takie pełne życia, jakąkolwiek rzecz postawisz przed tym wyborem. Możesz zawsze wybrać. Bo wszyscy odchodzimy i bogaty i nędzarz tak samo odchodzą. Ale ty możesz wybrać wiarę, nadzieję i miłość w miejsce żalu. I możesz iść dalej. Możesz iść dalej. Nie musisz się oglądać, szukać winnych, winnych i w sobie, w swoich decyzjach. Czasami mi się zdarzało też tak mówić, tak moja rodzina tego bardzo nie lubi. Mi się od czasu do czasu zdarza tak robić. Mówię, tak, jestem winny, jestem winny. Wiecie, że to znaczy, to wcale nie oznacza przyznania się do winy, tylko to jest żal z tego powodu, że mnie ktoś uważa za winnego. Więc mówię, dobrze, dobrze, tak, tak, jestem winny, jestem winny. Zgrzeszyłem. No i co? I co teraz zrobisz? I co mi teraz zrobisz? Jak już się przyznałem. Wiesz, ale tak naprawdę to jest żal. To jest żal, że nie dowiozłem tematu do końca. To jest żal. Wiecie, Abraham uwierzył Bogu, który to, co umarło, ożywia do życia. Uwierzył Bogu, który buduje miasto mające mocne fundamenty, którego budowniczym jest On sam, ten Bóg. Amen. Powstańmy. Amen. Panie, dziękujemy Ci, że każdego dnia stajemy przed wyborem. Przed wyborem patrzenie na okoliczności, napełnianie swojego życia poznaniem, dedukowaniem, analizowaniem i to nas zniszczy, przytłoczy i zgorszy. Ale możemy też stanąć przed Tobą, uwierzyć Tobie, wskrzesić nadzieję i dalej kochać, bo miłość nigdy nie ustaje. Ojcze, proszę Cię, ucz nas każdego dnia tych rzeczy. Bo nie jesteśmy zbawcami ani własnego życia, ani otaczających nas ludzi, ani otaczającego nas świata. Możemy zrobić to, co możemy zrobić. I Ty dasz do tego siłę. Ale nie chcemy opierać się o nas samych. Jezu, dziękuję Ci. Jezu, dziękuję Ci, że jesteś z nami i że jesteś tutaj. Amen. Amen.